psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o tym, czy powinniśmy za wszelką cenę kontrolować nasze psy, a także o mitach, jakie narosły względem nich. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Czy pies faktycznie jest zwierzakiem, który chce przejąć nad nami kontrolę? Czy powinniśmy oddać całą kontrolę psu, a może jednak jakoś to wypośrodkować? Jak się pewnie domyślacie, ta ostatnia opcja to ta poprawna, najlepsza dla naszego zwierzaka, dzięki której będzie on się najlepiej z nami czuł. Pod kątem psychiki psy można porównać do 2-3-letniego dziecka. Ponadto psy wyznaczają granice młodym, podobnie jak dorośli wyznaczają granice dzieciom. Czyli kontrolują je, jeżeli jest to potrzebne, no ale kiedy dorastają, otrzymują coraz większą swobodę, na więcej im się pozwala. I dokładnie tak samo powinniśmy działać my względem naszych psów. To nie jest tak, że powinniśmy szczeniakowi oddać całą kontrolę nad naszym życiem, bo tak skrajnie pozytywni trenerzy uważają, tylko powinniśmy to wypośrodkować. Nie możemy pozwolić psu latać z prawa na lewo, zaczepiać wszystkich, podchodzić do wszystkiego, co im się tylko żywnie podoba. To my musimy pokazać, które rzeczy są okej, a które rzeczy niekoniecznie. Jeżeli nasz szczeniak chce podchodzić do każdego psa na naszym spacerze, my powinniśmy decydować, aby wybierać tylko te psy, które faktycznie są stabilne, starsze. No i z drugiej strony takie psy, których właściciele zgodzą się na taki kontakt, a nie pozwalać psom podbiegać do każdego. Podobnie w przypadku podchodzenia do ludzi. Nie każdy może chcieć nawet takiego szczeniaczka mieć blisko siebie. Są różni ludzie, niektórzy po prostu boją się psów bez względu na ich gabaryt i na wiek. Są tacy ludzie, którzy są uczuleni, są tacy ludzie, którzy idą do pracy i są ładnie ubrani, wcale nie chcą mieć nawet zakurzonych spodni, a co dopiero, tak jak dzisiaj pogoda, zabłoconych. Także musimy szanować wszystkich i wyznaczać psu pewne granice w podobny sposób, podobny, podkreślam, jak robi się to dziecku. Po prostu granice muszą być wyznaczone. Psy wyznaczają te granice oczywiście ostrzej, czyli warknięciem, zablokowaniem. Czasami nawet w skrajnych przypadkach faktycznie dochodzi gdzieś tam do jakichś mocniejszych pyskoczynów, można tak w cudzysłowie określić. Natomiast nigdy nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie ma czegoś takiego jak dominacja w grupie, o czym zaraz jeszcze będę mówiła. Ale jaka jest definicja grzeczności? Bo bardzo często słyszę, mój pies jest grzeczny, albo wczoraj słyszałam tu przechodząc na Głogowskiej, ale ma pani grzecznego pieska. Tak, mam grzecznego pieska, natomiast co możemy określić mianem grzecznego? To, że idzie ładnie na smyczy, że nie zwraca uwagi na psa tej pani, to, że potrafi spokojnie siedzieć, podczas gdy ruch uliczny gdzieś tutaj przejeżdża, oczywiście mówimy tutaj o siedzeniu na przejściu, na pieszych, przed przejściem dla pieszych. No ale taki grzeczny pies według niektórych to też taki, który nie niszczy, który nie gryzie, który nie ciągnie na spacerze, nie próbuje żebrać o jedzenie, no i też oczywiście nie szczeka za często, szczególnie żeby coś wymusić od nas, no i potrafi się zachować w domu pełnym gości. Oczywiście wymieniać mogłabym jeszcze wiele, wiele czasu, natomiast myślę, że wcześniejsze punkty wystarczą, żeby zastanowić się, czy nie wymagamy za dużo od naszego psa, nie poświęcając mu za wiele czasu, bo tak jak można podać przykład tej wczorajszej pani, jeżeli pani mnie słucha, to oczywiście serdecznie pozdrawiam. To, że psiak wybiega na pełnej długości smyczy, 5-metrowej czy 8, takiej wiecie, automatycznej i podchodzi do zadka mojego psa, próbując go powąchać, mój nie reaguje, świadczy o tym, że ja uczyłam mojego psa, żeby nie reagował na takie sytuacje, a pani pozwalała psu na wszystko. I oczywiście, jeżeli powiedziałabym mojemu psu, możesz podejść, ona by oczywiście podeszła. Natomiast gdyby tamta pani powiedziała wróć, co zresztą uczyniła, bez zwinięcia smyczy pies raczej nie podejdzie, a więc nauczyła go, że podchodzenie do psów bez jej kontroli jest czymś całkowicie normalnym. I tutaj nie ma znaczenia oczywiście, czy mamy psa rasy Amstaff, czy mamy takiego małego mieszańca, jakiego miała ta pani. Potrzeby psów są bardzo do siebie zbliżone, a jeśli my jako ich opiekunowie nie spełniamy tych potrzeb, nie wypełniamy ich, pies zaczyna być właśnie tym złym i niegrzecznym, ale każda rasa będzie manifestowała to w trochę inny sposób. Zamiast zastanowić się, co zrobiliśmy nie tak, skoro pies rzuca się na inne psy, a w domu niszczy meble, leniwie rzucamy to wszystko na karb nieszczęsnej dominacji, o której tak często słyszymy, albo przynajmniej mówimy, pies jest kontrolujący, on tak ma od małego, on jest po prostu kontrolujący. No, o wiele łatwiej jest powiedzieć, że pies jest kontrolujący, czy dominuje, niż dowiedzieć się, jaka jest faktyczna przyczyna tego zachowania, tego, że faktycznie kontroluje. Kiedy najczęściej słyszymy, że pies jest dominujący? No wtedy, kiedy podgryza po rękach, kładzie łapę na nogach pana, nie słucha poleceń, kradnie jedzenie, kładzie się w przejściach nawet czasami, czy wskakuje na kanapę, atakuje i przewraca na plecy inne psy, na przykład na wybiegu i tak dalej, i tak dalej. A jakie emocje mogą się kryć za niektórymi z tych punktów? Jeżeli nasz pies gryzie po rękach, no to jest psem, którego od szczeniaka pozwaliliśmy na gryzienie nas po rękach, a więc nauczyliśmy go, że jest to najbardziej odpowiednie zachowanie, pomocne przy zrzucaniu z siebie stresu. Pies taki prawdopodobnie bardzo się nudzi, jest frustrowany, bo jedyną zabawką, jaką otrzymuje od właściciela, albo w sumie tą, którą po prostu najbardziej lubi, to rzucanie piłki, a jedyny gryzak, czyli narzędzie, które u psa rozładowuje stres, to na przykład jakiś gryzak na zęby, które dostaje raz w tygodniu i nic poza tym się nie dzieje. No a w zabawach ma dostępne nasze ręce. Chwyćmy się teraz za rękę, szczególnie wszyscy, którzy mają szczeniaki. Jest ciepła, jest miękka, w środku jest coś twardego. Super gryzak. Pies nie ma świadomości, że nie może nas gryźć, bo zrobi nam krzywdę. Pies w budowie wygląda zupełnie inaczej. I też jeżeli starsze psy są gryzione przez młodsze, automatycznie to ukrócają, nie pozwalają na takie zachowanie. W momencie gryzienia jest warknięcie, które można przełożyć na nasze nie wolno. I taki osobnik odchodzi od szczeniaka, wręcz się od niego izoluje. Także w tym wypadku też musimy mieć świadomość tego, że izolacja w takim momencie będzie najlepszym rozwiązaniem, ale nie jedynym, bo jeżeli nie spełnimy jego innych potrzeb, nie zapewnimy mu gryzaków, nie będziemy z nim trenować, jeżeli to jest rasa, która wymaga treningów, nie będziemy mu zapewniać aktywności takich wyciszających, umysłowych, no to to zachowanie zostanie. Jeżeli chodzi o nieposłuszeństwo. Często słyszę, że pies nie słucha poleceń. No tutaj wychodzi brak należyto przeprowadzonego treningu. Pies ma większą motywację, by gonić za sarną, niż żeby przyjść na nasze zawołanie. Czasami brak zainteresowania komendami przynosi wywieranie na psach zbyt silnej presji. Natomiast oczywiście w przypadku psów, które ćwiczą do psich sportów, takich jak obedience, gdzie potrzebna jest taka silna kindersztuba, gdzie pies musi faktycznie siedzieć wyprostowany grzecznie przy nodze pana i jest to w formie sportu, a poza tym jest grzeczny, ale też potrafi się zrelaksować, no to jest to wymagane tak na takich treningach. Natomiast nikt nie oczekuje tego od naszego domowego psa. Od naszego domowego psa wymagamy tego, żeby chociażby być konsekwentnym w tym treningu, żeby tego treningi nie pojawiały się raz w tygodniu, tylko 2-3 razy w tygodniu, żebyśmy mieli jakiegoś trenera, który nam podpowie, jak dobrze to zrobić, jak dobrze psa nagrodzić, bo bardzo często leży u nas czas, w którym nagradzamy. Mówimy do psa, że coś super zrobił, po czym nerwowo szukamy przez następne 5 sekund w naszej torbie smakołyka, jak nie 10, jak nie 15. I pies już zdąży zapomnieć, co zrobił dobrze, dostaje smakołyka za nie wiadomo co, za to, że po prostu sobie siedział i nic nie robił, a nie za to, że przed chwilą do nas przybiegł. Musimy nauczyć się w odpowiedni sposób też psa nagradzać, tak żeby było to dla niego atrakcyjne i musimy nauczyć się, że jeżeli pies w domu dostaje wszystko za darmo, dostaje na przykład jakieś smakołyki, tu spadnie kawałek serka, tu kawałek szyneczki, tu za jakiś prosty trening dostaje najlepsze smakołyki, jakie my możemy znaleźć w sklepie, no to on nie będzie się zmuszał do tego, żeby robić coś na wyrost. Po co? Ja i tak dostanę ten smakołyk. bo ona mi to da w domu, jak przyjdę, po co się słuchać na spacerze. Pies musi wiedzieć, że jest to zasób, który będzie dostępny tylko i wyłącznie w momencie, kiedy się postara. Jeżeli pies kradnie jedzenie i zbiera wszystko z ziemi na spacerach, to jest to pies, który już od szczeniaka był karany za zbieranie czegokolwiek z ziemi. Wszelkie przedmioty wyciągano mu z pyska na siłę, potem bombardowano go agresywnie nacechowanymi słowami, z których nic nie rozumiał poza samym karzącym tonem. Mimo że pies ma obecnie dopiero 2 lata, na koncie ma już wiele rzeczy, które połknął w obawie przed tym, że właściciel wyciągnie mu je z gardła. A więc stresujących wizyt u weterynarza też jest za nim sporo. Pies ma w domu do dyspozycji tylko jedną suchą karmę, nikt go nigdy nie... nikt nigdy nie podzielił się z nim niczym innym, a więc tak naprawdę są one dla niego bardzo atrakcyjne, te ludzkie jedzonka. Nikt nie wpadł też na pomysł, że zbieractwo to jedna z ulubionych czynności, jakie pies w naturze wykonuje, a właściciel, pozbawiając czworonoga możliwości obwąchiwania wszystkiego, czyli eksploracji terenu i wyszukiwania, sprawia, że pies, próbując jakoś się uspokoić, zaczyna kraść różne rzeczy, w tym jedzenie ze stołu, no i brudne skarpetki oraz inną znoszoną bieliznę. Czasami oczywiście jest to domena rasy, bo mamy niektóre psy, które są aporterami, lubią kraść. Czasami jest to domena rasy pod względem pobudzenia ośrodka głodu. Mamy takie rasy, które bardzo mają duży problem z jedzeniem. Są to między innymi labradory i buldogi francuskie, które często lubią zjalać różnego rodzaju rzeczy na spacerze. Są też rasy myśliwskie, które lubią się tarzać w jakichś nieczystościach na zewnątrz, za to też możemy być na nie źli. Natomiast nie powinniśmy. Musimy w odpowiedni sposób tutaj też trening przeprowadzić z takim psem, a nie złościć się i właśnie zwalać, że to jest pies, który wszystko robi tak, jak chce i na pewno coś jest z nim nie tak. Na pewno też w hodowli było oczywiście coś nie tak. Najpierw myślmy o sobie, a potem rozkładajmy to na innych. Jeżeli nasz pies, tej ostatnia rzecz przed naszą przerwą, atakuje i przewraca na plecy inne psy, na przykład na wybiegach, albo też czasami zdarza się to na spacerach, dzieje się tak, że wybieg i panująca na nich ekscytacja oraz podchodzenie do wszystkich psów na spacerach, to prawdopodobnie była jedyna, a przynajmniej główna socjalizacja, o jaką pokusił się jego właściciel. Pies wrzucany w coraz to nowe towarzystwo, w zależności od poziomu reaktywności, będzie preferował pokazywanie różnych zachowań. Pies, który atakuje inne czworonogi, to taki, który czuje się niepewnie w ich obecności. Może były dla niego zbyt natarczywe, zbyt szybkie, zbytnio go zbywały, bo są i takie psy. Taki pies wymaga odpowiednich zajęć socjalizacyjnych i bynajmniej jego zachowanie nie świadczy o dominacji, a o tym, że pies niekoniecznie radzi sobie w sytuacji, w której się znalazł. Czasami w przypadku takiego psa może dojść do takiej bardzo, bardzo silnej niechęci, gdzie faktycznie pies będzie rzucał się na wszystkie psy na spacerach. Takie rzeczy najczęściej wynikają z tego, że pies był zbytnio przygaszany przez inne psy, być może atakowany, zaczepiany wtedy, kiedy nie chciał właśnie na wybiegu i my nie reagowaliśmy, więc wzbudziliśmy w nim tak zwaną wyuczoną bezradność. Jeżeli mój opiekun mi nie pomaga, ja wybieram najprostszą linię obrony, czyli atak. Takich sytuacji oczywiście może być setki, ale osoby nie mające doświadczenia w pracy z psami, zamiast zachęcić się może do ich poznania, do poznania też prawdziwej przyczyny tych zachowań, będą wrzucały wszystko właśnie do worka z napisem pies dominujący, pies kontrolujący, nic z tym nie zrobimy, poza tym, że możemy użyć jakichś skrajnie nieprzyjemnych dla psa metod. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy temat kontroli i dominacji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o psiej kontroli, o tym, czy powinniśmy oddać psu kontrolę. Już w sumie zdecydowaliśmy, że ani nie powinniśmy oddać jej całej psu, ani zabrać jej całej dla siebie, tylko to wypośrodkować w zależności od doświadczenia i też głównie wieku psa, szczególnie jeżeli mamy go od szczeniaka. W naturze psy tworzą grupy socjalne, a więc grupy złożone z kilku par rodzicielskich, ich dzieci oraz czasem także innych niespokrewnionych osobników. musimy też wiedzieć, że słowo w naturze jest, powinno być przynajmniej zapisane w cudzysłowie, dlatego że psy są gatunkiem całkowicie tworzonym przez człowieka i to, co widzimy, te grupy osobników, które widzimy, psy, które żyją na ulicach, to nie są zwierzęta, które są dzikie. To są zwierzęta zdziczałe, które nigdy na tych ulicach być nie powinny. Jest to domena nie tylko krajów trzeciego świata, bo u nas oczywiście zdarza się, że mamy kilka psów gdzieś, które chodzą razem. Na przykład czasami zdarza się też w okresach, gdzie suczki mają cieczki, że kilkanaście psów ucieka z posesji na przykład na wsiach czy na obrzeżach miast. Natomiast one nie tworzą tutaj grup socjalnych. To nie jest taka grupa. One w pewnym momencie po prostu, jak już ta cieczka się skończy, wracają do swoich domów. To nie jest to. Chodzi o psy, które żyją w grupach na ulicach. Takie, które tworzą faktycznie już te grupy socjalne. I tak jak już wspomniałam, to nie jest tylko domena biedniejszych krajów, ale także innych, takich jak Rosja, Włochy czy Tajwan, gdzie psy pod mniejszą lub większą kontrolą swobodnie poruszają się po ulicach, a głównie na przedmieściach, w grupach. Czasami, tak jak w przypadku na przykład Tajwanu i Włoch, te populacje po prostu są kontrolowane przez naukowców i sprawdzane. Psy są specjalnie zaczipowane, mają konkretne obroże, są oczywiście wykastrowane są sprawdzane po prostu i jest sprawdzane to, jak zachowują się w takim środowisku psy. Wracając do grupy i do, można powiedzieć, tego, z czego się składa. Składa się przede wszystkim ze starszyzny, która uczy młode psy poprawnych zachowań. A więc wyznacza te granice, pokazuje, jak się zachowywać, trochę jak rodzice, pokazuje, czego nie robić, a poza tym kieruje też ze względu na swoje doświadczenie grupę na przykład w miejsce, gdzie jest jedzenie, gdzie jest woda, w miejsce, gdzie mogą odpocząć bez problemu. Psienianie też mamy w grupach. To są psy, które uczą młodsze, jak się zachowywać. Najczęściej są to po prostu starsze osobniki, wcześniej wychowane przez grupę. Młodsze psy testują swoje umiejętności w prawdziwym życiu dzięki opiece niań. Jednocześnie są pod stałą kontrolą, właśnie trochę w myśl powiedzenia, co wolno wojewodzie, to nie tobie i tak dalej. Młode, silne psy to linia obronna grupy. Szczekają, podnoszą alarm, mówią o zbliżającym się niebezpieczeństwie, no a poza tym oczywiście chronią starszyznę przed atakami. Jeśli jakaś jednostka albo grupa chce mieć pierwszeństwo w dostępie do danych zasobów, takich jak żywność, woda, samice albo po prostu zabawki, kości i tym podobne, wówczas psia rozmowa odbywa się przez głównie pokojowe zwrócenie się przez jednego do drugiego osobnika. Natomiast oczywiście w przypadku, kiedy jakiś młody osobnik będzie próbował przesuwać granice zanadto, zostanie odpowiednio zahamowany przez bardziej doświadczone psy. Świetnie to widać. Też te relacje psów bardzo dobrze widać na wsiach, gdzie często psy żyją luzem jeden obok drugiego. Mówię tutaj oczywiście o prywatnych obejściach, gdzie te psy po prostu są na przykład na podwórkach. W takich miejscach widać, że status jednego osobnika względem drugiego jest płynny. Natomiast tak jak w grupie oczywiście nie mamy czegoś takiego jak hierarchia dominacji, to jakaś hierarchia jest. Czyli osobniki starsze i bardziej doświadczone oraz są wyżej niż osobniki młode i mniej doświadczone. I absolutnie nie jest to podkreślane poprzez jakiekolwiek akty agresji, a przynajmniej nie powinno w zdrowo rozwijającej się grupie, tylko jest to, tak jak już wcześniej mówiłam, konkretne wyznaczanie granic. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, że pomiędzy dwoma stadami może dojść na przykład pomiędzy dwoma takimi grupami socjalnymi może dojść do konkurencyjnych zachowań, na przykład do samicy. I wówczas mogą pojawić się zachowania demonstracyjne i agresywne, mające na celu właśnie przejęcie partnerki, tutaj traktowane jako zasób. Natomiast w interakcji z człowiekiem pies nie opiera się na takich agresywnych zachowaniach, jeżeli coś nie było oczywiście źle z nim poprowadzone. No i nie opiera się na hierarchii i dominacji, a myślenie w ten sposób po prostu szkodzi. Jest szkodliwe dla więzi pomiędzy człowiekiem a psem i prowadzi do dalszego stresu, lęku i agresji ze strony psa, a także co za tym idzie, strachu i niechęci właściciela. Dlatego teraz powiem trochę wam o takich zachowaniach, które my traktujemy jako coś nie halo, a nie do końca tak jest. Pierwsza sprawa, bardzo częsta zresztą w stosunku, jeżeli mówimy o szczeniętach i młodych psach, kiedy one załatwiają się w domu. Bo bardzo dużo osób kiedyś myślało, że jest to, żeby pokazać, że jest on właścicielem terytorium, że robi to, bo faktycznie musi, ma taką wysoką potrzebę. Natomiast prawdziwy powód to po pierwsze nieumiejętna nauka załatwiania się, czyli na przykład karanie psa poprzez krzyczenie na niego, niepotrzebne pytania typu co zrobiłeś, jak się zachowujesz, wsadzanie też czasem, to jest takie brzydko mówiąc staropolskie, kufy psa właśnie w to co zrobił, no żeby wiedział co zrobił, co jest absolutnie ogromnym błędem, który właśnie jeszcze bardziej psa podsyca do tego, żeby się w ten sposób zachowywał. Kolejna sprawa to zbyt krótkie spacery, szczególnie ten poranny, tak? Jeżeli chcemy, żeby nasz pies wytrzymał te 8-10 godzin bez załatwiania się w domu, no to musimy uskuteczniać z nim odpowiednio długie spacery. Inna sprawa to fakt, że czasami zdarza się, że nieumiejętna kastracja albo sterylizacja, ewentualnie sterylizacja czy kastracja w zbyt późnym wieku, albo operacja dotycząca układu moczowego może być powodem na przykład zakażenia tego układu, co prowadzi do nadmiernego i niekontrolowanego usuwania moczu z organizmu. Także psy starsze, które już nie trzymają moczu, mogą się załatwiać, natomiast nie jest to zachowanie, którym pies chce nam pokazać, że jest niewdzięczny. Po prostu starszy pies musi chodzić częściej na spacery. Pamiętajmy też, że wypuszczanie psa na ogród nie jest spacerem. Muszą to wiedzieć wszyscy, którzy taki ogród mają i którzy traktują go trochę jak taką dodatkową łazienkę. Jeżeli nasz pies na przykład od zawsze był wypuszczany na ogród, tak z drugiej beczki patrząc, i teraz chcemy, żeby taki 8-12-miesięczny pies nauczył się, żeby jednak nie sikał, nie załatwiał się na ogrodzie, to będzie nam bardzo trudno. Dużo łatwiej byłoby, gdybyśmy na przykład mieszkali w bloku i z takim psem 6-8-letnim wprowadzili się do domu i od początku wprowadzili sobie swój. Tu się nie załatwiamy. To taki pies okej, szczególnie samiec będzie siusiał gdzieś tam na jakieś drzewka, natomiast dwójkę będzie robił zawsze na spacerze. I jesteśmy w stanie tego go nauczyć, mimo że jest tak już, można powiedzieć, no, w wieku wskazującym, tak? Nie jest zupełnie młodym psem, skoro ma te 8 lat. Natomiast w przypadku szczeniaka, który uczony był przez pierwsze 8 miesięcy swojego życia, że może się załatwiać, nie możemy teraz oczekiwać, że nagle uda mu się robić to poza ogrodem, bo jest wysoka szansa, że nigdy tak nie będzie. W każdym razie podkreślając jeszcze raz, załatwianie się w domu nie jest czymś, co nasz pies robi dlatego, żeby pokazać nam, że ma nad nami kontrolę. Nie jest też czymś, co robi pies, który jest na przykład samcem, który chce przejąć kontrolę nad panem domu. Inna sprawa. Bardzo często odbieramy takie zachowanie jak zbieranie jedzenia ze stołu w geście właśnie w takim, że jest to gest dominacji. Konkretnie w myśl zasady, że alfa ma stały dostęp do jedzenia i to on decyduje, kiedy się posilić. Że tutaj chwilę wrócę do alfy. Nie ma czegoś takiego jak samiec i samica alfa. Jest samiec i samica, którzy są rodzicielami w grupie. W grupie psów socjalnej jest kilka takich par rodzicielskich. Reszta to są ich młode. W grupie wilków mamy tylko samca i samicę, z którymi są ich dzieci z kilku pokoleń. Nie ma czegoś takiego, że mamy dorosłe, losowo dobrane osobniki wilków i inne zwierzęta, i inne oczywiście wilki, które też są ich dziećmi i tam pojawiają się jakieś zachowania dominacyjne. Nie ma czegoś takiego. Nie ma samca alfa, nie ma samca omega, beta i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pies nam kradnie ze stołu, to musimy pamiętać, że jeżeli nie nauczyliśmy psa w odpowiedni sposób zachowywać się przy stole, nie miał on odpowiedniego dostępu do różnych rzeczy, żeby nauczyć się, co jest dobre, a co złe, no to pies jest z natury padlinożercą i żyje według zasady, jeżeli jest jedzenie jest dostępne, weź je. Oczywiście jest też drapieżnikiem, natomiast psy ewoluują w kierunku wszystkożerców, no i właśnie takich oportunistów. Psy, które się nudzą w domu, mogą też uciekać się do wskakiwania przed nimi łapami na blaty w kuchni, czy grzebanie w śmieciach, tylko po to, żeby się czymś zająć. Czyli na przykład taki pies zostaje sam i niszczy nam po prostu cały śmietnik w domu i my się zastanawiamy, dlaczego cały worek ze śmieciami jest rozwalony po kuchni. Bo nie zostawiliśmy mu nic innego, co mógłby rozrywać, niszczyć. Kartony z jego smakołykami, z jakimiś innymi rzeczami, taki karton mógłby wybuchnąć i nic by się z tym nie stało. Ja też pokazywałam kiedyś mojej znajomej, zobacz jaka jest dzielna, zdjęcie mojego psa, który właśnie siedzi sobie w domu w takich, można powiedzieć, już trocinach z kartonów, z kartek, z różnych rzeczy, z jakimiś, wyglądało to po prostu jak taki bałagan w domu na ziemi. No i ona mówi, no ale ci popsuła wszystko w domu. Ja mówię, nie popsuła niczego, bo popsuła tylko to, co jest dla niej. Więc jeżeli nasz pies jest niszczycielem, zapewnijmy mu coś, co będzie mógł niszczyć pod naszą nieobecność. Zapewnijmy mu też coś, co powinien gryźć pod naszą nieobecność. A jeżeli nasz pies jest głodomorem i uwielbia na przykład jakiś smak, to musimy te rzeczy przed nim po prostu chować. Jeżeli mamy psa, który lubi masło, to nie może być tak, że kostka masła leży sobie na blacie i my oczekujemy, że pies, który nigdy nie był uczony tego, żeby tego nie zjadać, albo zawsze mu to nie wychodziło, żeby on się powstrzymał. Po prostu to masło musi być w odpowiedni sposób schowane, bo pies prędzej czy później po prostu po nie przyjdzie, na przykład w nocy i je ukradnie. Więc chowanie przed szczególnie szczeniakami rzeczy z blatu, żeby je nauczyć, że no tam się nie zagląda, też jest dobrą opcją. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a po niej dalej kontynuujemy temat mitów o psach dotyczących oczywiście teorii dominacji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Pies kontrolujący i dominujący to w sumie taki, jakiego my go kreujemy. Zwracając uwagę na przykład na kolejny mit z naszej listy, że pies nie może dostać jedzenia jako pierwszy, ponieważ pierwszy je przewodnik grupy, tak zwany alfa. Dodatkowo powinniśmy zawsze najpierw sprawdzić, co pies je, na oczach jego próbując po prostu jego posiłku, oczywiście udając, że go próbujemy. Tak, to jest jedna z najbardziej śmiesznych historyjek, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast na pewno często przeze mnie słyszana i przez was pewnie również. W przypadku psów kolejność wydawania posiłku, mając tu na myśli jego posiłek i nas, nie ma żadnego znaczenia względem zachowania psa. Nagrzewanie psu w misce może rozwinąć ogromny stres. Może nie musi rozwinąć ogromny stres. W związku z czym możemy wychować sobie psa broniącego zasobów, no a bronienie zasobów wiąże się bezpośrednio z agresją w stosunku do opiekuna. Także nie jest to prawdą, że pies powinien dostawać jedzenie jako drugi. Nie jest to prawdą, że powinien jako trzeci, czwarty. Nie musi dostawać też jako pierwszy. Wszystko zależy od osobnika. I tutaj też warto podkreślić, że każdy pies jest inny. To może być tak, że wasz dostaje jako pierwszy. Że wasz pozwala sobie grzebać w misce i nie ma z tym problemu, bo są różne psy. Natomiast założenie jest takie, że psu, szczególnie szczeniak, nie grzebie się na siłę w miejsce, bo może to rozwinąć u słabszych osobników albo u psów bardzo wrażliwych konieczność obrony zasobu. Dlatego tego nie robimy, moi drodzy. Bo możemy mieć jednego psa, na przykład dużej rasy, jakiegoś doga. I ten jeden pies bez problemu będzie sobie radził z grzebaniem w misce, z zabieraniem zabawek i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy mieć drugiego psa, takiego samego, tej samej rasy. I okaże się, że będzie miał odrobinę słabszą psychikę od tamtego i zrobi nam krzywdę. A nie daj Bóg, jak zrobi krzywdę dziecku. Dlatego jeżeli pies dostaje jedzenie, raczej mu tego jedzenia na siłę z buzi nie zabierajmy. Jest to niepotrzebne. Tak samo jak mit o tym, że alfa broni wszystkiego, co jest w jego posiadaniu. No tutaj też mamy do czynienia z tą obroną zasobów. To jest patologiczna zmiana. To jest zmiana spowodowana naszymi zachowaniami, które zachwiały dobrostanem psa. Zachowanie to jest niemożliwe do eliminacji w przypadku braku chęci ze strony wszystkich osób w domu. No a chęci jednostki tutaj nam nic nie pomogą. Pies będzie pogłębiał się w agresji, skutkiem czego może być nawet dotkliwe pogryzienie właściciela czy innych opiekunów. Dlatego nigdy też psa na przykład nie szczujmy niczym, nie prowokujmy go do tego, żeby próbował czegoś bronić. To jest zachowanie, które absolutnie nie przystoi dobremu opiekunowi psa. Oczywiście możemy się szarpać zabawką, on wtedy warczy. Nie jest to związane z jakąś chęcią zabrania nam zasobu. Jest to tak zwane warczenie instrumentalne, czyli on szkoli się w warczeniu, które miałoby być prawdziwe, ale absolutnie nie jest to związane właśnie z chęcią zrobienia nam krzywdy. Natomiast nie zabierajmy psu niczego na siłę, bo możemy faktycznie stworzyć psa, który broni swoich zasobów. Jeżeli pies sobie swobodnie zjada jakąś rzecz, oczywiście taką, która jest dla niego przeznaczona, a my po prostu na zasadzie on musi mi to oddać, podchodzimy, zabieramy i chowamy, to pies raczej nie będzie miał o nas dobrego zdania. Jeżeli natomiast wymienimy się z nim, bo stwierdzimy, no on już długo żuje tą zabawkę, musimy mu ją zabrać, bo zaraz zje całe, a w sumie nie chcieliśmy, żeby zjadł całego, na przykład jakiś większy gryzak, to wtedy podchodzimy do niego i albo wydajemy mu komendę, jeżeli wiemy, że pies spokojnie nam to odda, albo wymieniamy się z nim za coś lepszego, w cudzysłowie, czyli na przykład jakiś kawałek gotowanego mięsa, który będzie dla psa takim rarytasem, albo jakieś podroby, na przykład gotowane kurze serce, coś takiego, co będzie dla naszego psa super ekstra rzeczą. Kolejną sprawą są psy, które wychodzą przed szereg, kiedy na przykład próbujemy z nimi wychodzić na spacery. To niby też się uważało, że przejmują we władanie przestrzeń, do których wchodzą. Czasami nawet było to brane pod uwagę pod kątem psa, który przechodzi z jednego pokoju do pokoju przed nami. No oczywiście, to nie jest tak, absolutnie nie jest tak. Tak jak już wspomniałam, w grupie psów młode osobniki zawsze pełnią rolę alarmową oraz stróżującą, ale też są po prostu ciekawskie. Więc jeżeli nasz młody pies wychodzi przed nami, to po prostu chce pierwszy, tak jak dziecko, zobaczyć, co tam się dzieje, czy będziemy coś robić, czy idziemy do kuchni, będziemy coś jeść, czy może pójdziemy na spacer zaraz. To absolutnie nie jest związane z jakąś chęcią kontroli czy dominacji. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy psa, który wyrywa nam ręce, zaraz gdy tylko otworzymy drzwi na klatkę schodową, czy drzwi po prostu od naszego domu, no to musimy psa nauczyć na przykład takiej kontroli, gdzie on będzie nam siedział i czekał, aż my zwolnimy go otwierając drzwi do tego, żeby on wyszedł, i też musimy mu pokazać, że nie zależy nam na tym, żeby on wybiegał jak jakiś pocisk, tylko żeby spokojnie przechodził. Możemy to zrobić w taki sposób, że sadzamy psa w momencie, kiedy powoli, najpierw uczymy go, że musi siedzieć nawet mimo drzwi otwartych, a potem zamiast go zwalniając, gdzie on wybiega, przykładamy mu smakołek do pyska i przechodzimy powolutku z nim przez drzwi, żeby mu pokazać, że jednak da się to zrobić spokojnie. Taki pies, który wybiega natychmiast i zbiega natychmiast na przykład ze schodów po klatce schodowej, a jeszcze jest ciężki, to pies, któremu my pozwoliliśmy faktycznie na zbyt wiele. Ten pies za każdym razem jako szczeniak szkolił się w tym, że może jest na tyle silny, że może nas wyrwać. Albo w drugą stronę, jest na tyle mały, że nam to po prostu jest wszystko jedno, czy on zejdzie z tych schodów, wyrywając nam ręce, mimo że waży te 2 kilo, więc nie za bardzo nam ma co wyrywać. Natomiast w przypadku tak małego psa też musimy pokazać mu jednak, że są pewne granice i są pewne zasady, które obowiązują u nas w domu. Bo to wychodzi tylko wtedy, kiedy mamy psa, który waży ponad 30 kg. Wtedy nie jesteśmy w stanie takiego psa utrzymać. On po prostu biegnie na dół jak taki wielki pocisk i w tym momencie, jeżeli my przytrzymamy smycz zbyt krótko, możemy za nim polecieć. Dlatego pilnujcie sytuacji, pilnujcie tego, żeby nauczyć naszego psa, że trzeba kontrolować swoje zachowanie z naszą pomocą. To nie jest tak, że dzisiaj ja to powiedziałam, jutro wasz pies będzie to umiał. Trzeba pomyśleć nad tym, jak to przepracować. To nie jest coś normalnego. To można przepracować. Jeżeli nie wiecie jak, warto zasięgnąć porady jakiegoś na przykład psiego trenera. Kolejny mit jest taki, że pies nie wraca do domu, ponieważ czy też nie wraca na przykład na spacerach, kiedy go wołamy, no bo osobnik dominujący robi co chce i on decyduje, kiedy wrócić do właściciela, który oczywiście w jego oczach jest jakimś samcem beta, czy omega, czy gamma, czy cokolwiek. Natomiast tak naprawdę po prostu pies nie ma motywacji, żeby do nas wrócić. Często takie psy, które na przykład wracały po kilku minutach swawoli, młode psy, dostawały karę. Czy to od razu szły bardzo krótko na smyczy i byliśmy dla nich niemili, czy dostało reprymendę słowną, że był niegrzeczny, czy dostało wręcz jakąś karę fizyczną, czy jakiegoś klapsa, czy inne uderzenie smyczą, co jest oczywiście okrutne. Natomiast taki pies absolutnie nie będzie chciał do nas przyjść. Po tym, jak go ukraliśmy, on stwierdzi, nie, następnym razem jak mnie puści, to ja w życiu do niego nie podejdę. Szczególnie, jeżeli będzie mieć taką, jeżeli będzie się zachował tak jak teraz. Kolejna sprawa. Jeżeli nasz pies nie wraca, ale my nigdy go nie ukraliśmy, za każdym razem jesteśmy dla niego mili, a może to też oznaczać, że po prostu nie poświęciliśmy zbyt dużo czasu na to, żeby nauczyć go wracania. Dwa, nie mamy odpowiednio atrakcyjnej nagrody. Musimy pamiętać, że jeżeli wychodzimy z psem na spacer i pies cały czas dostaje te same smakołyki i dostaje je za to, czy jest grzeczny, czy jest niegrzeczny, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, czy pójdzie przy tej nodze 10 metrów czy 2 metry i już komenda mu nie będzie pasowała, ją po prostu zerwie, czyli nagradzamy go tak naprawdę takimi smakołykami, nie dając mu więcej, na przykład kiedy się zachowa lepiej, nie dając mu czegoś lepszego, kiedy się zachowa lepiej, tylko za każdym razem jest to samo, najlepiej jeszcze sucha karma, no to w momencie, kiedy my psa wołamy, to po pierwsze on sobie myśli, po co ja mam przyjść, jeżeli tam jest sucha karma? Albo po co ja mam przyjść, jeżeli ja te smakołyki dostanę za chwilę, a teraz nie muszę, nie chcę, nie wracam. Albo po co ja mam przyjść, skoro on mnie zawsze zapnie na smycz? Musimy też o tym pamiętać. Bardzo często w szkołach dla psów uczy się tego i też bardzo często trenerzy mówią o tym, że psa, który do nas przybiega, nie musimy od razu zapiąć na smycz. Możemy go po prostu nagrodzić, powiedzieć mu okej, super, biegaj dalej. I wtedy ten pies ma większą chęć do przebywania z nami, bo on widzi, aha, czyli opiekun jak mnie woła, nawet jeżeli ma smycz w ręku, to nie zawsze mnie na tą smycz zapnie, super. Może będę częściej do niego podchodził, bo zawsze wydaje jakieś smakołyki. No a my zawsze z uporem maniaka, jak tylko przyjdzie, ojeju, przyszedł, no to trzeba szybko zapiąć. Oczywiście znowu, jeżeli macie z tym problem, warto się umówić też z jakąś osobą, która wam pomoże przepracować tą sytuację, no bo nie jest to nic prostego. Te sytuacje, o których mówiłam, można wymieniać jeszcze mnóstwo innych, nie są absolutnie po to, żeby pies chciał nas zdominować. Jeszcze raz podkreślę, że nie ma czegoś takiego w grupie psów jak hierarchia dominacji. Hierarchia jest, tak jak wszędzie, u nas w domu też jest hierarchia. Chcąc, nie chcąc, rodzice są najważniejsi i oni decydują chociażby, do jakiego przedszkola pójdzie dziecko. Oni decydują, co będzie na obiad, jakie zakupy zrobić. Dziecko o tym nie decyduje, co świadczy o tym, że jednak nie ma tak wysokiej pozycji jak my. Natomiast nie ma u nas w domach najczęściej miejsca na to, żeby były jakieś skrajne kary. A nawet jeżeli są kary takie standardowe na zasadzie, no jeżeli się tak zachowasz, to po prostu czegoś nie będzie, to samo możemy wdrożyć u naszego psa. Jeżeli zachowujesz się nieodpowiedni sposób, będziesz musiał iść krótko na smyczy. Jak zachowujesz się w porządku, jak najbardziej możesz mieć całą jej długość. Także tutaj też musimy dobierać sobie te nagrody i kary. To nie muszą być tylko i wyłącznie kary fizyczne, tak, których często jesteśmy nauczeni, czy jakiś podniesiony głos na przykład, które są niefajne i tego nie powinno się stosować. To też nie muszą być tylko nagrody smakowe. To może być nagroda w formie dania większego luzu na smyczy. Dlatego nie ma tej nagrody w przypadku osób, które psa cały czas prowadzą na 5 metrach. Trzeba potrafić tą smyczą pracować, a nie dostać, kupić sobie smycz 5-metrową i uważać, że hulaj dusza piekła nie ma, pies może sobie robić co chce, przecież jest wolny. No nie jest wolny, jest pod naszą kontrolą, pod naszą jurysdykcją i my musimy pilnować tego, żeby absolutnie nie robił krzywdy nikomu, żeby sam nie podbiegał do nikogo bez naszej decyzji, bo to my jesteśmy w tej sytuacji, w tej pandemii, pokaże jednostkom decydującą i o tym pamiętajmy. To już wszystko w tej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. Ja przypominam, że w każdy poniedziałek, środę i piątek możecie mnie posłuchać po 11.20 w ciekawostkach o zwierzętach, roślinach i ogólnie przyrodniczych. No a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 w godzinnej audycji Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.